jest druzgocąca sprawa, ale jest jej kolejny bardzo ważny rozdział.
Tak, i tym rozdziałem jest to, że nastolatek z Bartlett, który według władz spowodował śmiertelny wypadek, w którym zginął Alex Czerwik, tenże nastolatek usłyszał formalne zarzuty od władz.
Alicja Otap, redaktor naczelna Dziennika Związkowego. Wiem, że wiele osób śledzi te doniesienia w sprawie tego jakże tragicznego wypadku z dużym zaciekawieniem.
Tak, bo to jest niezwykle poruszająca serce tragedia. Wielu naszych czytelników i słuchaczy przejmuje się bardzo losem rodziny, jej tragedią, losem rodziny Czerwików i naprawdę niezwykłą tragedią, która spotkała tę rodzinę, jak również rodzinę drugiej śmiertelnej ofiary tego wypadku.
Do tego wypadku doszło dokładnie miesiąc temu. Nagrywamy ten podcast 3 września, a wypadek miał miejsce miesiąc wcześniej.
4 szesnastolatków wracało, rozumiem, z treningu sportowego i kierowca, jak już powiedziałam, 16-latek, jechał z nadmierną prędkością.
Właśnie.
Jechał z nadmierną prędkością, bo to wykazało śledztwo władz, śledztwo policji, że prędkość oscylowała na poziomie 100 mil na godzinę. I młody kierowca niedoświadczony, 16-letni, stracił panowanie nad pojazdem. I doszło do zderzenia ze słupem, czy nawet z dwoma słupami, jak sobie przypominam, i rozbicia samochodu, i dachowania samochodu, rozbicia samochodu. Także wrak był w takim stanie, że władze, ekipy ratunkowe musiały dosłownie wycinać pasażerów z tej pogiętej blachy.
16-letni Alex Czerwik siedział na przednim siedzeniu. On zginął na miejscu.
Tak, on siedział obok kierowcy.
3 dni po tym wypadku zmarł inny 16-latek, Cameron Cailty. Ciężkie obrażenia i chyba w stanie krytycznym do szpitala wtedy trafił brat bliźniak Alexa Czerwika, Adrian.
Tak, ale mamy ostatnio pomyślne wiadomości, że właśnie stan Adriana się poprawił.
On chyba był obecny na pogrzebie brata. 21 sierpnia.
To znaczy, że już mógł opuścić szpital i przechodzi rehabilitację i prognozy są bardzo optymistyczne.
Adrian siedział z tyłu jako pasażer, i jeszcze 4 nastolatek, o którym wspomniałyśmy,
czyli kierowca. Tak, to kierowca,
który odniósł obrażenia, ale nie były one tak poważne, chyba wyszedł praktycznie kilka dni.
Tak, jak lekkie obrażenia, które nie zagrażały życiu.
W komentarzach, które pojawiały się szczególnie na Facebooku Dziennika Związkowego, spekulowano, bo tak musimy nazwać te komentarze, na temat tego właśnie, z jaką prędkością jechał ten kierowca, co było przyczyną wypadku. Wszyscy czekali na oświadczenie prokuratora. I mamy to oświadczenie, bo mamy oskarżenie.
Tak. Zostały sformułowane formalne zarzuty na podstawie wyników śledztwa. Jak wiemy, przy obecnej technologii właściwie wszystko można ustalić, prawda? Są odpowiednie zapisy w czarnej skrzynce samochodu, są ślady materialne, więc śledczy to wszystko wybadali, ustalili i stwierdzili, że chłopiec jechał z prędkością około 100 mil na godzinę i stracił panowanie nad pojazdem. I niestety teraz wszyscy ponoszą konsekwencje tego zachowania, można powiedzieć, bardzo nieodpowiedzialnego.
Kierowca zawsze odpowiada za to, co dzieje się z samochodem. Tak. Kierowca odpowiada to, co dzieje się z pasażerami. W końcu kierowca odpowiada także, jeżeli coś się stanie innym użytkownikom ruchu. Ale jakie to jest oskarżenie? Czy te zarzuty są bardzo poważne?
Oczywiście, że to są bardzo poważne zarzuty, bo jest to zabójstwo w wyniku lekkomyślnego postępowania, czyli w tutejszej terminologii prawniczej reckless homicide. Taki zarzut poważnego przestępstwa, bo to jest poważne przestępstwo, figuruje w akcie oskarżenia reckless homicide.
Czy ten nastolatek będzie odpowiadał w sądzie dla nieletnich?
Na razie wiemy, że ma być to sąd dla nieletnich, ale wiemy, że sędzia ma dużo swobody, jeśli chodzi o decyzje w takich sprawach i może zrobić tak zwany upgrade, skategoryzować sprawę jako sprawę, która się toczy w sądzie dla osób dorosłych i potraktować w całej procedurze nieletniego jako dorosłego. Sędziemu wolno to zrobić, ale czy to zrobi, no nie wiemy.
Nastolatek nie został zatrzymany. On, rozumiem, przebywa cały czas pod opieką rodziców.
Tak, pod opieką rodziców.
Bo jest to osoba w końcu według prawa nieletnia. I z rodzicami ma się stawić na pierwszym przesłuchaniu sądowym wyznaczonym na 30 września.
My jako rodzice, jako matki i w ogóle jako rodzice po prostu nie wyobrażamy sobie tragedii, którą muszą przeżywać rodzice i ofiar, i rodzice tego chłopca, który spowodował wypadek. To jest po prostu niewyobrażalne.
To jest rozdzierająca serce sprawa dla wszystkich. Zresztą sam prokurator stanowy napisał między innymi w swoim oświadczeniu, prokurator Robert Berlin, druzgocąca strata dwóch młodych ludzi, którzy byli przyjaciółmi nastolatka, po prostu rozdziera serce, no bo to była czwórka nieletnich, przyjaźniących się ze sobą osób, którzy po prostu wracali tym samochodem. Natomiast już wcześniej Dziennik Związkowy informował o tym, że w stanie Illinois są dosyć rygorystyczne przepisy dotyczące kierowania pojazdami przez młodoletnich kierowców.
Tak, właśnie dziwię się, że do tej pory nie zostało to podniesione przez prokuratora, bo jak wiemy, osoby nieletnie prowadzące samochód, nieletnie, ale dokładnie 16-letnie, nie mogą przewozić pasażerów, jeśli to na przykład nie jest ich bliska rodzina, która jedzie do pracy albo do szkoły i nie mają formalnego zezwolenia od rodziców. Więc tak jakby, no powstaje pytanie tutaj, czy rzeczywiście ten młodociany kierowca, 16-letni kierowca, czy on bezprawnie przewoził tych trzech kolegów, czy miał na to pozwolenie, bo o ile właśnie, Joanno, nam wiadomo, no to w prawodawstwie Illinois przewożenie pasażerów przez 16-letniego kierowcę jest nielegalne. Więc tak jakby, wiesz, to jest jeszcze duży znak
spodziewałam
zapytania.
Spodziewałam się, że te sprawy na pewno wyjdą w toku całego postępowania sądowego. Ten młody chłopak, ten kierowca został oskarżony o podwójne zabójstwo. Oczywiście ta kwalifikacja jest lżejsza niż zabójstwo na przykład z premedytacją.
Tak, oczywiście, ale w dalszym ciągu jest tutaj w tym oskarżeniu jest pewien element umyślnego działania, ponieważ kierowca siadając za kierownicą powinien przewidywać sytuacje niebezpieczne i właśnie na tym polega odpowiedzialność kierowcy, że powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jest odpowiedzialny nie tylko za swoje życie, ale też za życie pasażerów i innych kierowców na drodze.
Jak często o tym zapominamy, prawda?
Niestety, bardzo często.
Bardzo często o tym zapominamy, bez względu na to, czy kierowca ma 16 lat, czy
jest
36,
dorosły, tak.
czy mniej, czy
tak,
więcej.
Tak, bo przecież mamy tyle przypadków agresji drogowej, czy też furii drogowej się mówi, przypadki użycia broni wobec drugiego kierowcy, który zajechał komuś drogę, więc to są rzeczy, które naprawdę trudno sobie wyobrazić, po prostu nie mieszczą się w głowie.
W tej sprawie cieszy także solidarność Polonii. Część osób wspiera rodzinę Aleksa Czerwika.
Właśnie to jest piękne i naprawdę, naprawdę wspaniale, że nasi rodacy potrafili się zmobilizować i solidarnie popierają rodzinę, która doznała ogromnej, bolesnej straty. Zginął jeden syn, a drugi jest ciężko chory i leczenie tego młodego człowieka to są przecież ogromne, katastroficzne koszty.
To jest rzeczywistość, z którą ta rodzina będzie musiała się zmierzyć i już w tej chwili jest w trakcie tego procesu. Państwo Czerwikowie dziękują każdemu, kto złożył datki na stronie GoFundMe. Jeżeli ktoś chciałby to jeszcze zrobić, link znajdzie także w artykule opublikowanym na portalu Dziennik
Związkowy. Tak, wszystkie nazwiska i wszystkie informacje i można po prostu pójść tym tropem i można jeszcze udzielić pomocy.
Alicja Otap, redaktor naczelna Dziennika Związkowego, także w Polish American Mix.
Dziękuję.
redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1 FM.